Na sali medytacyjnej siedzą dwie osoby, medytują stabilnie, bez ruchu, niczym skały. 10 minut, 20 minut, 30 minut, 40 minut. W pewnym momencie tę pierwszą osobę zaswędziało czoło. Delikatnie podniosła rękę, podrapała się, spuściła rękę. Ta druga osoba widzi kątem oka, co się dzieje i mówi do niej: bracie, ty chyba cierpisz na ADHD. Będzie o cierpliwości i konsekwencji w praktyce medytacyjnej. Pozwólcie, że zacznę od takiej metafory, która jest mi bliska. Mianowicie w medytacji ślimaki i żółwie mają łatwiej i w gruncie rzeczy wygrywają. Natomiast koniki polne i króliki mają gorzej i przegrywają. Oczywiście w medytacji nie chodzi o zawody, ale przywołuję ten obraz, tę metaforę po to, żeby pokazać coś bardzo istotnego, jeśli chodzi o naszą codzienną praktykę. Owocność praktyki medytacyjnej, obojętnie jak dzisiaj tę owocność postrzegasz, czy rozumiesz, czy doświadczasz, jest istotowo związana z cierpliwą konsekwencją w tej praktyce. Jeśli tej cierpliwej konsekwencji nie ma, no to owszem, możemy mówić o medytacyjnym hobby, ewentualnie o jakimś eksperymencie duchowym przez pewien czas, co oczywiście nie musi być niczym złym. Ale trudno mówić o poważnej praktyce medytacyjnej. I każdy, kto już trochę dłużej medytuje, a tu większość takich osób jest, no to wiecie, że bardzo ważną rzeczą w praktyce medytacyjnej jest taka zbawienna monotonia. To słowo monotonia, ono ma złe konotacje, kojarzy się z jakąś dłużyzną i trochę z tą medytacją tak jest, no, że ona się dłuży nierzadko. Czasami jest tak, że pach, przeleci bardzo szybko, a czasami się dłuży. Ale to słowo monotonia można zastąpić słowem wierność i wtedy już jest bardziej taki jasny, bliski posmak. Ale i tak to słowo, czy wyrażenie zbawienna monotonia jest ważne z bardzo ciekawego względu. Jak kiedyś to słowo mnie dotknęło, monotonia, to zobaczyłem pewną analogię do słowa, którym nazywamy czasem inaczej medytację, tak? To jest modlitwa monologiczna. Monotonia. Monos, tonos. Jeden ton. Jeden akcent. Jedna forma. Nieustannie. Nieustannie. Tak jak w tej modlitwie monologicznej. Jedno słowo. Jedna formuła. Nieustannie, nieustannie, nieustannie. I to wtedy, jeśli jest takie doświadczenie, to powoli, powoli różnego rodzaju owoce tej praktyki można zobaczyć. I tu rzeczywiście nie ma się co oszukiwać, bo myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie w życiu, że bez konsekwencji, bez cierpliwej konsekwencji w realizacji jakichś pragnień, jakichś celów, trudno te cele czy te marzenia osiągnąć, czy zrealizować jakieś wartościowe rzeczy. Po prostu tak już jest, że cierpliwa konsekwencja w osiąganiu różnego rodzaju założonych celów jest potrzebna. I bez tego trudno coś wartościowego w życiu zrobić. I medytacja nie jest wcale od tego wolna. Jest takie ewangeliczne powiedzenie, bardzo znane: szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a wam otworzą. Ono też kiedyś stało się dla mnie bliskie, głównie poprzez to pukanie, bo to jest też dla mnie bliska metafora, jeśli chodzi o medytację. 1 380 000 razy formuła modlitewna jest wzywana. I pukasz. 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 Trochę jak dzięcią. Pukasz. I w pewnym momencie skorupa pęka. I zobaczysz przez szparę trochę więcej przejrzystości, światła, miękkości, łagodności, miłości. Cokolwiek tam się pojawi, ale pukasz i skorupa pęka. Pukasz dalej, ona jeszcze bardziej pęka. To ważne doświadczenie. Myślę, że to jest też taki obraz, który pokazuje wyraźnie też, na czym ta praktyka polega. To jest podobnie jak z tym powiedzeniem, że nawet 1000-kilometrowa podróż zaczyna się od zrobienia jednego kroku, tylko że z reguły nie dodaje się, że trzeba zrobić tam kolejny krok i kolejny krok i kolejny krok i kolejny krok. No tak jest. Mi jest bliski, to jest myślę jeden z moich ulubionych filmów, Skazani na Shawshank. Czy znacie? Ktoś zna? Mhm. Gdzieś tam kiedyś czytałem, że to już nawet tak zaliczony został film do filmów wszechczasów. Ale to rzeczywiście film, który też pokazuje bardzo ważną prawidłowość. Gdzie człowiek jest skazany na nawet niesłusznie na długi wyrok w więzieniu, nie załamuje się, ale milimetr po milimetrze wykopuje tunel po to, żeby się z tego więzienia wydostać. Milimetr po milimetrze. I myślę, że to jest doskonały obraz też naszej sytuacji, bo my wszyscy mamy jakieś wewnętrzne więzienia. Czy to są jakieś emocjonalne problemy, czy to są kwestie finansowych problemów, problemów w relacji. Mamy podobną rzeczywistość. Pukamy, budujemy coś, próbujemy się jakoś w tych sytuacjach odnaleźć po to, żeby nowa rzeczywistość się pojawiła. I podobnie jest w praktyce medytacyjnej. I powiem też tak, że to wynika z rozmów z ludźmi, gdzieś z mojego doświadczenia, że gdyby ktoś mnie dzisiaj zapytał o to, co jest największą chorobą człowieka, który, mówimy tutaj poważnie, podchodzi do praktyki medytacyjnej, to bym powiedział, że brak tej zbawiennej konsekwencji. Brak konsekwencji, bo jest dobra wola, jest nawet energia, ale coś blokuje w tej codziennej praktyce medytacyjnej. Ja lubię dawać takie przykłady z życia i miałem ostatnio taką sytuację w poznańskiej grupie medytacyjnej. Przyszedł mężczyzna, już był chyba ze dwa razy u nas na spotkaniu. No i udzielam wprowadzenia w tę medytację i on mnie na koniec pyta: a co ci daje medytacja? No, może pomyślał, że teraz mu rozpalę jego jakiś wewnętrzny ogień, ale gdzieś wewnętrzne natchnienie mi powiedziało coś takiego, że nie. Byłem bliski, żeby mu powiedzieć gdzieś o swoim doświadczeniu, ale mówię: nie. Wiesz co? To ty mi powiedz, co ci daje medytacja. Bo jeżeli ja ci powiem moją odpowiedź, to ona będzie teoretyczna, ona będzie z zewnątrz, ona będzie jakoś tam książkowa. A dobrze jest, jeżeli chociaż ty przez systematyczną praktykę będziesz miał minimalne doświadczenie, co ci ta medytacja daje. No i zaproponowałem mu starą moją propozycję, duchowy biznes 15 na 15. Biznes, który polega na tym, że przez 15 dni medytuj 15 minut codziennie o tej samej porze. On mówi: w porządku, nie ma sprawy, okej. Za 2 tygodnie się spotkamy i powiesz mi, co ci daje medytacja. No i tak się rzeczywiście stało. Po 2 tygodniach myśmy się spotkali i mówię: jak tam nasz duchowy biznes? On schylił głowę i mówi: tylko dwa dni mi się udało. Mówię: no tak jest, no, którego pocieszyłem, że to jest poniekąd normalne, że chcielibyśmy mieć w sobie zawsze tego ślimaka, tego żółwia, który jest konsekwentny, medytuje codziennie, chwila po chwili, tak jak sobie założył, no ale często jest tak w naszym życiu, że mamy w sobie też tego konika polnego czy królika, który poskacze, tak skokowo do tej medytacji podejdzie, raz sobie pomedytuje dzień, tydzień już nie, kilka dni pomedytuje, potem sobie odpuści na miesiąc. No i tak się to gdzieś w naszym życiu toczy. I to skokowe podejście, ono jest też w porządku. Przyjeżdżamy na sesję medytacyjną do Lubinia czy gdzieś na jakiś warsztat. W tym sensie to jest bardzo, bardzo cenne, no, żeby się wzmocnić, żeby z innymi pomedytować. Takie skokowe podejście jest w porządku. Ale prawdziwym problemem jest skokowe podejście do tej praktyki w twoim domu, w codzienności. Tutaj leży podstawowy problem. Bo Jeśli w domu masz stabilność tej praktyki, to wtedy jest pełnia. Jeśli to jest tak, że do Lubinia przyjedziesz i tu intensywnie pomedytujesz, a w swoim codziennym życiu tego nie ma, jest skokowe podejście do tej praktyki, no to też owocność tej medytacji jest no, ograniczona, jest słaba. No, tak użyjmy tego określenia. I to jest też ważna rzecz, żeby sobie popatrzeć, przyjrzeć się w swoim życiu, kogo my więcej mamy. Czy mamy więcej tego ślimaka, tego żółwia, który regularnie stara się praktykować, czy też tego konika polnego i królika. I jeżeli już zobaczycie, kogo macie więcej, no to może coś tutaj można z tym zrobić, podjąć jakieś decyzje i coś, swoje życie przemodelować. A jest reguła, i tu mówię to z ręką na sercu, jest reguła, czy zasada, o powiedzmy tak, zasada, która może pomóc w tej codziennej, cierpliwej konsekwencji, jeśli chodzi o medytację. Ja ją tutaj kiedyś przy okazji wypowiedziałem, pomyślałem sobie, że żeby ta zasada tutaj wybrzmiała mocno, bo mam przekonanie, że jest bardzo wartościowa. Mianowicie ona się składa z czterech tylko reguł. Medytacja w tym samym miejscu, o tej samej porze, nie za długa i miej motywację do tej praktyki. W tym samym miejscu, o tej samej porze, nie za długa i z dobrą motywacją. Zwróćcie uwagę, że jeżeli my potrafimy zaaranżować coś w naszym świeckim życiu, jakąś strukturę, a nie mam wątpliwości, bo sam to przepraktykowałem, że ta zasada, ona buduje pewną wewnętrzną strukturę w codziennym życiu, to jest zdecydowana pomoc do praktyki. Jesteśmy sobie teraz w klasztorze, ale zwróćcie uwagę, że tu cała ta praktyka modlitewna, w której bierzemy udział, ona się przecież odbywa na dzwonek. Na dzwonek. I ja nieraz rozmawiałem z mnichami, z zakonnikami, a także z siostrami zakonnymi, bo mam dwie ciotki zakonnice. I wiem doskonale, jak zmienia się ich podejście do praktyki modlitewnej, kiedy są zabrani z klasztoru. Jak trudno wtedy ten wewnętrzny dzwonek także im usłyszeć, żeby ten wewnętrzny dzwonek przynaglający do regularnej modlitwy, która się odbywa normalnie u nich w klasztorze, żeby teraz on dzwonił na zewnątrz, kiedy są na wakacjach czy na jakimś wyjeździe. Bo wiele innych jest przeszkadzaczy, wiele innych jest atrakcyjnych rzeczy, a ten wewnętrzny dzwonek on musi zadzwonić, żeby powiedział temu stop. I teraz te cztery reguły, które tutaj wymieniłem, to jest budowanie takiej zewnętrznej mini struktury, prostej mini struktury, która pomoże w tej regularnej praktyce. Też jest bardzo ważną rzeczą sobie odpowiedzieć, kim się jest. Czy bliższa jest komuś medytacja poranna, czy gdzieś wieczorna, czy popołudniowa. To jest też istotne, no bo się wtedy wie jakoś tak od strony pewnej siły duchowej, którą w ciągu dnia można wykrzesać, kiedy bardziej medytować. To minimum tego schematu, nie mam też wątpliwości co do tego, że ono też zwraca się swoją strukturą w ten sposób, że buduje także ciebie. Bo to jest taka ciekawa zależność, że z potrzeby wnętrza budujesz zewnętrzną strukturę, pewną regułę, która ciebie wspiera, a ta reguła odda tobie to. Kiedy masz w swoim mieszkaniu stałe miejsce do medytacji, ja na przykład mam coś takiego od wielu lat, to miejsce, które widzisz w swojej strukturze mieszkania czy domu, to ono przynagla. Ono tutaj jest. Jest nawet takim małym wyrzutem. No, masz poduszkę, no, tu mówi, tutaj usiądź. Nie obijaj się, usiądź. Jeśli masz motywację, no to jest jasne, zrozumiałe, dobrze mieć taką motywację, raz na zawsze to rozstrzygnąć, to jest moja praktyka czy nie. Druga rzecz, No i jeśli nie bierzesz tej medytacji zbyt gorliwie, tak? Bo tu są różne podejścia. Rano, w południe, wieczór. No i tak naprawdę, no, jeśli nie będziesz wierny tym swoim postanowieniom, to często jest tak, że no, przychodzi zniechęcenie. No dobra, do niczego. Nie. Weź 20 minut, 15, 20, 25 minut tej praktyki i tylko jedną rundę weź w ciągu swojego dnia i codziennie. Bardzo owocna rzecz się zadzieje. Ale z tych czterech reguł jestem przekonany, że najwięcej problemów jest z medytowaniem o tej samej godzinie. To miejsce, no okej, dobrze, to jest moje miejsce do medytacji. Motywację mam, w porządku. No dobrze, 20 minut, no to już znam, mogę przesiedzieć. Ale żeby usiąść na tej poduszce o tej samej godzinie, czy chociażby zbliżonej, to jest największy problem. Podzielę się swoim doświadczeniem. Wiem, że ono pomogło ludziom. Mianowicie użyję też takiej metafory, że brzeg twojego łóżka jest brzegiem praktyki medytacyjnej. Mnie jest bliska medytacja rano. Jestem tutaj przekonany, że to jest najlepsza pora do medytacji, aczkolwiek, jak powiedziałem, każdy gdzieś musi się w tym odnaleźć. Niemniej, gdyby ktoś mnie pytał, to bym tutaj tę poranną porę proponował. Powiedziałem, brzeg twojego łóżka jest brzegiem twojej praktyki medytacyjnej. Mianowicie, kiedy wstajesz rano, już to abstrahując od różnych uwarunkowań rodzinnych, czy ktoś sam żyje, ale będę tego bronił. Kiedy wstajesz rano, niech czas między tym, jak wstaniesz z łóżka, a usiądziesz do praktyki medytacyjnej, będzie jak najkrótszy. Żeby tam się nic nie wcisnęło. Jeśli ci to nie przeszkadza, usiądź w koszuli nocnej, usiądź w piżamie. Ale zrób jedną z pierwszych rzeczy po tym, jak się przebudzisz. Możesz, okej, przemyć oczy. Jeżeli potrzebujesz, zrób sobie 3 pokłony, ale usiądź natychmiast do tej praktyki medytacyjnej. Czy to jest możliwe? Jest możliwe? Nie wiem, jak to jest w waszym życiu. Co jest waszym punktem wsparcia praktyki medytacyjnej? Ja używam tej metafory, że brzeg łóżka. To znaczy, okej, wstałeś. U mnie jeszcze jest tak, że miejsce, gdzie medytuję, jest niedaleko łóżka, więc to jest wręcz tak namacalnie. Brzeg łóżka. W momencie, kiedy wstajesz, usiądź do praktyki. W piżamie. W koszuli nocnej. To nie ma problemu. Bo co się dzieje, jeśli nie zrobisz tego od razu? Zaczną się wciskać różne inne rzeczy, które będziesz musiał być może w ciągu tego dnia zrobić. Nawet jeżeli zaczniesz się przebierać, okej, to jest w porządku, jasne. Pójdziesz się umyć, to też jest w porządku, jasne. Ale zaraz się z tym wiąże wiele innych wciągających rzeczy. Też ta poranna praktyka to jest praktyka, która jednak wychodzi ze świeżego umysłu, tak? Po śnie mamy świeży umysł. Jeżeli wchodzimy w praktykę medytacyjną, to ta świeżość, sakralność, ona może być przedłużona, ona może być wzmocniona i w ten sposób bardziej przeniesiona w życie, bardziej wydłużona. Bardzo ciekawe doświadczenie. Jeśli ktoś, czy jest tu ktoś, kto na przykład medytuje po południu albo wieczorem? Tak, pytam, tak? I co jest dla ciebie, ale robisz to regularnie? No właśnie. No właśnie. Bo pojawi się pytanie takie, które sobie sam kiedyś zadałem, kiedy sam eksperymentowałem z czasem medytacji w swoim życiu. Co może być punktem wsparcia po południu czy wieczorem w tej praktyce medytacyjnej? Takim punktem wsparcia, że ty nie będziesz dezerterować z tej praktyki. Bo moje doświadczenie jest takie, że w ciągu dnia jest tak dużo ogonów różnych, smoków, smoczków i smoczusiów z ogonami, które nas wciągają, że bardzo trudno zrobić stop i o jakiejś jednej godzinie usiąść do praktyki medytacyjnej, żeby ona była regularna. Po prostu jesteśmy bardziej zmęczeni, mamy więcej rzeczy do zrobienia, wiele rzeczy musimy następnego dnia zrobić, coś tam chcemy zaplanować, ktoś zadzwoni. A rano z reguły o 5, o 6, kto tam zadzwoni? Nikt nie zadzwoni. Ale po południu to nawet sami się zatroszczymy o to, żeby do kogoś zadzwonić, żeby tylko nie usiąść. Albo znajdziemy sobie inne jakieś przeszkadzacze, albo odgrzacze, albo cokolwiek innego. Dlatego pomyślcie, jeżeli ktoś ma taki akces do tego, żeby bardziej medytować po południu czy wieczorem, co może być takim brzegiem, takim punktem wsparcia? Bo rano jest ewidentnie taki punkt. Wstajesz, siadasz do praktyki medytacyjnej. I wtedy nic się nie ruszy. Nic się nie ruszy. Budujesz bardzo dobry nawyk. Można powiedzieć, budujesz cnotę modlitwy medytacyjnej. Codziennie, codziennie. Nie automatyzm, nie rutyna. Bo można powiedzieć tak, że automatyzmowi i rutynie mówimy stanowcze i zdecydowane raczej nie. Dlaczego raczej nie? No bo ten automatyzm i ta rutyna, one się wciskają też w to nasze doświadczenie praktyki medytacyjnej. I trzeba zrobić taki też wysiłek, żeby ta medytacja była świeża, żeby nie było tempa. Więc mówimy raczej nie, no bo mamy też w sobie zdolność do przyjęcia też takiego stanu, czy skonfrontowanie się z tym, że mamy takie rutynowe podejście do praktyki. Zwróćcie też uwagę, że my rano wstając nie musimy wchodzić w różnego rodzaju wewnętrzne dyskusje, jeżeli mamy taki jasny nawyk. Wstajesz, przemywasz oczy, robisz pokłon, 2, 3, siadasz. Natomiast w ciągu całego dnia nie dość, że jest zmęczenie, to jest mnóstwo dyskusji, mnóstwo absorbujących rzeczy z całego dnia. I wtedy też ta praktyka jest bardziej, ona wymaga bardziej takiej większej siły, żeby była czysta, żeby była przejrzysta. Dużo energii potrzeba, żeby poprzez praktykę tam więcej przestrzenności było. Dlatego ja zachęcam do porannej praktyki, do tego, żeby ona była regularna. A teraz zadam takie pytanie, szczere pytanie. Czy jest ktoś, kto robi tę praktykę codziennie? Okej.
Kto medytuje codziennie?
Tak, codziennie. Tak? Okej. Robicie to rano? Rano. No to jesteśmy w domu. I po przebudzeniu?
I wieczorem.
I wieczorem też? Wieczorem. A wieczorem masz na przykład pomina stałą godzinę?
Nie.
Przed snem. Też przed snem? To jest też drugi chyba taki punkt oparcia. No właśnie przed snem. Znów to łóżko gdzieś się tu wciska. Że przed snem jako stały punkt wsparcia. To ważne. Te 4 reguły, jak powiedziałem, jako taka jedna zbiorcza zasada, która może pomóc w praktyce medytacyjnej, ona też powoduje bardzo ważną rzecz w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o owocność praktyki medytacyjnej. Ona nam nie zabiera energii na to, żeby za każdym razem rozstrzygać, usiąść, nie usiąść. Nie musimy tego rozważać, tylko mamy po prostu pewną gotową strukturę, pewien gotowy nawyk. Okej, siadam, to jest moja praktyka, wiem, o co mi chodzi, wiem, dokąd mnie ona poprowadzi. I wtedy jest jasny kierunek, można iść głębiej w tej praktyce medytacyjnej. Nie po powierzchni, tylko głębiej. Nie? To nie jest hobby, to nie jest jakiś eksperyment. Tylko idę z jasnym kierunkiem i pogłębiam tę praktykę. Bardzo też ważną rzeczą jest już od strony takiej wewnętrznej, jeśli chodzi o cierpliwą konsekwencję w praktyce medytacyjnej, coś, co kiedyś do mnie przyszło i jest wyrażone przez takie powiedzenie, chyba to jest takie przysłowie afrykańskie gdzieś z Togo, że cierpliwość rozgotuje nawet kamienie. Cierpliwość rozgotuje nawet kamienie. Ono we mnie zarezonowało w taki sposób, że ta konsekwentna, cierpliwa praktyka medytacyjna, ona rozgotuje ciebie. Rozgotuje ego. Zetrze, czy ściera powoli, powoli różnego rodzaju przywiązania. Albo topi, to jest też inny obraz, topi różnego rodzaju bloki lodowe w nas. Stopniowo, stopniowo siedzisz, 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 siedzisz i coś się topi, coś się topi. Pojawia się więcej miękkości, więcej łagodności, więcej spokoju, więcej przejrzystości. Ta miłująca, adoracyjna obecność przed Bogiem zaczyna pukać i zaczyna zapraszać. Potem jest tak, że ty to wyrażasz właściwie w swojej praktyce medytacyjnej. I też trzeba sobie chyba jasno powiedzieć, że praktyka medytacyjna jest dla długodystansowców. No to nie jest dla krótkodystansowców. Zresztą no, dojrzałe podejście do życia duchowego, no takie jest, że co tu dużo mówić, to jest proces rozłożony na całe życie, długodystansowy. I nawet jeżeli ktoś podchodzi do medytacji na zasadzie pewnego eksperymentu, bo chce się przyjrzeć, czy to działa, czy to moja praktyka, czy też nie, to okej, to wchodzisz w tę praktykę, robisz ją i możesz się przekonać, że no, nie pasuje ci na przykład. Ale jak już wejdziesz, no to ją robisz. Jeśli nie będziesz robił, to i tak coś innego. Jeśli jesteś osobą pragnącą relacji z Bogiem, coś tam innego musi przejść. Coś, co musi tę tęsknotę wewnętrzną zaspokajać. Coś, co będzie twoim pokarmem duchowym. I może jeszcze jeden obraz, który też jest mi bliski, jeśli chodzi o cierpliwy wzrost w tej praktyce i konsekwencje. To jest taki obraz, który też tu kiedyś wypowiedziałem, mianowicie roślinki. My jesteśmy trochę jak takie roślinki, które wzrastamy w tej praktyce duchowej przed Bogiem. Ale z roślinką jest tak, że nie możesz jej szarpać za łodyżkę i mówić, no rośnij, że szybciej. Nie możesz wziąć listka i mówić, no rośnij, że tutaj, chodź tu szybciej tu rośnij. Prawda? Z łagodnością, z miłością do siebie cierpliwie siedzisz i to ta praktyka, ona da wzrost. Ona da wzrost. Zawsze to podkreślam, że ważniejsze jest siedzenie w tej praktyce niż przeczytanie ileś książek, wysłuchanie ileś konferencji. Siedzenie i doświadczanie tej praktyki. Ona przyniesie rozwiązania. Ona stopi wiele rzeczy. Siedzenie jest tutaj istotne. Także jesteśmy jak te roślinki. Rośniemy powoli, powoli, powoli i dobrze mieć taką wyrozumiałość dla siebie, łagodność. Bo być może ktoś by chciał, och, już żebym nie miał przeszkadzających myśli, żebym nie miał napięć różnego rodzaju, żebym miał ten piękny, wzniosły stan w każdych momentach mojego życia. No ale tak nie jest. I trzeba być wyrozumiałym dla siebie. To się pojawi. Z czasem się pojawi. Coraz więcej obszarów to obejmie, ale no, roślinka potrzebuje czasu na swój wzrost. Medytacja potrzebuje czasu. Nie możesz... powiem tak, kiedy my powtarzamy modlitwę zjednoczoną z oddechem, tak? To nie możesz się namodlić, wiesz, zawczasu. Nie możesz się też namodlić za przeszłość swoją. Po prostu ten modlitewny oddech, on jest teraz. On teraz to wyraża. I tu jest relacja bardzo istotna. Nie możesz tego zrobić do przodu, nie możesz tego zrobić do tyłu. Ta po prostu medytacja ma swój czas. I ona wraz z tym czasem ciebie rozwija, ciebie przemienia. I może jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi. Ta cierpliwa medytacja, ona bardzo mocno rezonuje z doświadczeniem miłości, ponieważ w gruncie rzeczy ta praktyka z miłości wychodzi i do miłości prowadzi. I w naszym życiu, w naszych relacjach, kiedy podejmujemy nasze obowiązki, kiedy musimy spełnić to, że trzeba codziennie umyć naczynia, albo codziennie iść po zakupy, albo porozmawiać z kimś, poświęcić komuś czas, to to jest ten sam obraz. Cóż by to była za miłość, która byłaby taka skokowa, jak konika polnego czy królika, tak? Od czasu do czasu się poświęcimy. To jest tak jak w relacjach małżeńskich. Czasem. Od czasu do czasu ktoś coś zrobi. No, potrzeba regularnej praktyki miłości. Dlatego to siedzenie, to miłosne siedzenie, ono na głębokim poziomie przyjmie wszystko, rozgotuje i przemieni. I w tym procesie też to będzie przemieniało nas. Także ta cierpliwa konsekwencja niech nam towarzyszy w tej praktyce i na co dzień rzeczywiście nas buduje. Okej. Dzięki. Tak, medytacja wchodzenia.